Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym wydaniu Politycznej Dogrywki. Dziś, jak obiecaliśmy tydzień temu, kontynuacja wydarzeń tematyki międzynarodowej na przełomie roku 2020 i 2021, bogatych i gorących, jako się rzekło. To też, jak poprzednio, komentarzami dziś dysponuje pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Witam pana redaktora, kłaniam się szanownym państwu.
Panie profesorze, musimy jeszcze na trochę choćby wrócić do Stanów Zjednoczonych. I to w aspekcie formalno-prawnym, impeachment, jak i globalnym zagrożeniu dla wolności słowa, a nawet suwerenności cyfrowej, takie nowe pojęcie, a i demokracji liberalnej, zdawałoby się wzorcowej. A chciałbym jeszcze wrócić via Chiny do Unii Europejskiej, do tej umowy sławetnej, do Nord Stream 2. Niemcy mocno liczą na Bidena i szczepionek. Wobec tego, panie profesorze, czy atak na Kapitol to prowokacja?
Tego, panie redaktorze, nie wiem. Na pewno jest prowadzone postępowanie. Myślę, że jednak nakłonię pana redaktora na samym początku naszej dzisiejszej audycji też do takiego słowa wspomnieniowego, już właściwie wspomnieniowego, o kończącej się misji pani ambasador Georgette Mosbacher w Polsce.
A myślę, bardzo proszę.
Myślę, że to też jest dobra okazja do tego, żeby podziękować pani ambasador, mimo tego, że była osobą krytykowaną z tytułu swoich bywało niekonwencjonalnych poczynań i skali, być może
nie była dyplomatą, panie profesorze, to bardzo istotny element, prawda?
Ale to tutaj najistotniejszym elementem jest to, że przykład Georgette Mosbacher pokazuje, że nie zawsze dyplomaci, nie zawsze wysyłanie zawodowych dyplomatów jest dobrym rozwiązaniem, bo proszę zauważyć, w ciągu jej krótkiej stosunkowo kadencji ambasadorskiej w Polsce, bo to ponad 2 lata tylko od września 2018 roku, ile spraw udało się załatwić dzięki również jej wpływom w Waszyngtonie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestię wzmocnienia wschodniej flanki, no ale również ten temat, który był bardzo ważny, jakimi były wizy. W związku z tym myślę sobie, że gdy mówimy o Stanach Zjednoczonych, to na początku dzisiejszej audycji też może właśnie warto dobrym słowem tutaj podziękować pani ambasador i wspomnieć, a właściwie przypomnieć też wkład jej byłego męża numer 3, Roberta Mosbachera, który był sekretarzem handlu w administracji Busha seniora i współodpowiadał za program stabilizacji polskiej złotówki na trudnym przełomie lat 90.
Wiedziałem, to ciekawa, to ciekawa tytułem, informacja.
Tak, to tytułem wspomnienia myślę, że warto. A wracając teraz do klimatów waszyngtońskich, pytał pan redaktor o to, czy to była prowokacja. Nie wiem, czy to była prowokacja. Wymaga to oczywiście śledztwa. To śledztwo się
to przepraszam, że wejdę słowo, panie profesorze. To byłaby przesłanka do impeachmentu, który w dziwny sposób się toczy, bo przecież może zapaść dopiero po końcu kadencji. To czegoś takiego jeszcze nie słyszeliśmy.
To jest sytuacja rzeczywiście nowa, że w odniesieniu do jednego prezydenta toczy się już drugie postępowanie o usunięcie z urzędu.
A ja słyszałem, że pierwszego dnia urzędowania Josepha Bidena będzie wniosek o impeachment dla niego.
Nie wiem, to już zobaczymy, jak się sytuacja będzie tutaj układała. W każdym razie chciałbym też wrócić może do tego, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu, że sam prezydent Trump podgrzał atmosferę wieloma swoimi sformułowaniami o ukradzionym zwycięstwie i o tym, że on nigdy tego nie uzna. Nie chciałbym się powtarzać, ale wspominałem również o kwestii tego, że jego protesty wyborcze były odrzucane przez sądy. Nie wierzę w to, aby sądy, zarówno stanowe, jak i Federalny Sąd Najwyższy, lekceważąc, podchodziły do kwestii tak poważnych zarzutów. Jednak system, ten check and balance tej równowagi władz publicznych w Stanach Zjednoczonych ma bardzo ważną tutaj rolę do odegrania i tak się stało, bo sytuacja jednak była dosyć bez... Nie chcę też jakby specjalnie przypominać pewnych mocnych kontrowersji związanych z Trumpem, tego niezdrzenia się choćby do dyktatora północno-koreańskiego i łaszenia się o kolejne z nim spotkania. Wiele by tutaj mówić.
Żadnej wojny w czasie, panie profesorze, przypominam nieśmiało, że żadnej wojny nie było w czasie prezydentury Trumpa. Ale ja chciałbym, żebyśmy zdążyli wrócić do Europy, chciałbym jeszcze zakończyć ten wątek. To pachnie jakąś zemstą chyba ten impeachment.
Nie wiem, czy pachnie zemstą. Zarzuty zostały sprecyzowane w stanowisku Izby Reprezentantów. Tych zarzutów jest wiele, a przypomnę, że jeden z nich też dotyczy tego wywierania presji na jednego z urzędników wyborczych w stanie chyba Georgia czy Virginia, nie pamiętam teraz, w którym z tych dwóch, w odniesieniu do tego ponownego liczenia głosu i znajdywania jakichś tam zaległych, jakby się miało okazać, głosów. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski, ale też z punktu widzenia Europy, myślę, że najważniejszą kwestią jest uspokojenie tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. I rzeczywiście,
ale tego się nie da uspokoić, panie profesorze, bo
no
to
nie
po
wiem,
pierwsze...
No to jest zadanie prezydenta Josepha Bidena.
Jest jeszcze globalny problem, który chciałbym, żebyśmy... Czyli wolności słowa.
Tu jest wiązka problemów. Z całą pewnością wiązka wielu różnych problemów. Ale jeżeli pan redaktor chce przejść już do wolności słowa, okej, to przejdźmy do tego wątku, bo zapewne ma pan na myśli kwestię tego konta na Twitterze prezydenta.
I tu nie chodzi zupełnie o Trumpa, tylko chodzi o bardziej... fundamentalną sprawę.
Jeśli przechodzimy do tego drugiego wątku definitywnie, to faktycznie uczyńmy to i zacznijmy od słusznej wątpliwości przy braku mojej sympatii dla Donalda Trumpa.
Którą słychać, panie
profesorze. Z Aleksiejem Nawalnym, który komentując tą sytuację, i pan redaktor, szanowni państwo, też na pewno zwrócili na to uwagę w powodzi różnych informacji, że Nawalny zadał pytanie: jeżeli kasujemy konto Trumpa, to o ileż bardziej tego typu poczynanie byłoby adekwatne w stosunku do takich dyktatorów jak na przykład Putin.
I o Chinach nie wspomnimy.
I to pytanie Aleksieja Nawalnego ja uważam za bardzo ważne i bardzo istotne pytanie, które zawisło w próżni i na które nikt nie pokusił się na żadną odpowiedź, bo tak dochodzimy do kwestii związanych z tym, że nie zostały wypracowane żadne reguły pozwalające na ochronę właśnie wolności słowa, wolności przekazu w odniesieniu do prywatnych tych big data corporations.
Właśnie, bo to nie są żadne media społecznościowe, to jest nazwa myląca kompletnie. To jest miliardowy biznes o określonym profilu również i ogromnej władzy. Dopiero się przekonaliśmy, tak?
I dlatego w ramach Unii Europejskiej kolejnym krokiem po przyjęciu parę lat temu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych na ten rok planowanych krokach, na 2021, jest przyjęcie regulacji dotyczących funkcjonowania Facebooka, Twittera w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. To znaczy potrzeba przeprowadzenia pewnej regulacji właśnie w interesie publicznym, w interesie ochrony agory, byśmy powiedzieli, miejsca debaty, wymiany poglądów, bo grozi nam świat, który można określić mianem powstania takich już typowych baniek informacyjnych, gdzie nie będzie żadnej wymiany, żadnego przepływu informacji między przeciwstawnymi poglądami, między ludźmi różnych poglądów. To jest rzeczywiście
tak w Chinach
problem.
Właściwie funkcjonuje te media elektroniczne, prawda?
Pójdźmy dalej. Propozycja rosyjska utworzenia Runetu, czyli rosyjskiego internetu, odcięcia Rosjan od sieci internet, tak jak pan redaktor teraz wspomniał, kwestia Chin, tak, które także już od wielu lat prowadzą działania, byśmy powiedzieli, ujmę to tak, autonomizujące chiński internet od sieci globalnej. No plus jeszcze to, że wiele haseł Chińczycy nie mogą sobie, że tak powiem, wygooglać, dotyczących choćby kwestii związanych z placem Tiananmen czy postacią Dalaj Lamy. A więc mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z bardzo istotnym problemem. Ja niedawno też czytałem, polecam panu redaktorowi, polecam państwu też ciekawą analizę tej sytuacji opracowaną przez Fundację Pan Opticon w Polsce, która zajmuje się kwestią właśnie również monitorowania wolności słowa w mediach, szeroko rozumianych w mediach, również w odniesieniu do tych wspomnianych prywatnych korporacji. Tak, to jest tak, jak pan przed chwilą powiedział, to jest wielki biznes. Oczywiście, że tak. To nie jest forum bezstronne, z całą pewnością, ale faktycznie są potrzebne działania. Tutaj mamy kontrowersję amerykańsko-europejską. Amerykanie będą stali na stanowisku, że to jest biznes i jako taki wolność przedsiębiorczości wyklucza jakąkolwiek interwencję. Tymczasem nasze stanowisko Unii Europejskiej jest takie, że hola hola. W interesie publicznym, w interesie również właśnie jakości tej debaty, porozumiewania się ludzi o przeciwstawnych poglądach, muszą być jednak przyjęte pewne reguły dla tych korporacji, dla ich funkcjonowania.
W Polsce powstaje ustawa w tej materii, której warto by poświęcić oddzielną audycję. Panie profesorze, przejdźmy do Unii Europejskiej, jeśli łaska, ale nie tracąc z pola widzenia tak samo jak Chin, również Stanów Zjednoczonych, w których Niemcy upatrują na przykład, czyli w nowym prezydencie Joe Bidenie, upatrują na przykład złagodzenia spojrzenia na Nord Stream 2, gdzie Trump był dosyć zdecydowany. Ale Biden, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, już potwierdził tą wątpliwość Stanów Zjednoczonych, prawda, wobec Nord Stream 2.
To się stało, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj w serwisach informacyjnych została rzeczywiście taka wiadomość przekazana. Ja myślę, że oczekiwania polityków Republiki Federalnej, panie redaktorze, są tej natury, jak to sformułował bodaj w maju 1989 roku George Bush senior, gdy podczas wizyty jeszcze w Niemczech Zachodnich w Moguncji rzucił hasło partnerzy w przywództwie. Zaoferował wówczas Kohlowi, Niemcom Zachodnim, partnerstwo w przywództwie, czyli taki junior partner Niemcy, Republika Federalna Niemiec, dzisiaj byśmy powiedzieli Republika Berlińska już po zjednoczeniu, jako partner w przywództwie na terenie Europy. Niemcy chcieliby wrócić do tej narracji i rzeczywiście chcieliby, aby te relacje amerykańsko-niemieckie przypominały trochę tę formułę Busha. Nie zmienia to jednak prawdy dotyczącej tego, że kontrowersje wokół Nord Stream 2 pozostaną i będą wpływały na relacje amerykańsko-niemieckie, tak jak również kwestie związane z biznesem, z gospodarką, będą tutaj w dalszym ciągu, mimo pewnych zbieżności politycznych, będą wywoływały z całą pewnością pewnie dyskusje między Berlinem a Waszyngtonem. Zresztą, panie redaktorze, to jest przecież prawda taka, że nawet i wśród najbliższych sojuszników, przypomnijmy sobie choćby lata 80. i Stany Zjednoczone i Japonia, Ronald Reagan i Yasuhiro Nakasone, premier Japonii, a spór o samochody był bardzo ostry od cła na właśnie samochody japońskie do Stanów Zjednoczonych i nie tylko.
Jakoś się udało to załagodzić, na przykład przenosząc produkcję japońskich samochodów do Stanów Zjednoczonych na miejsce. Panie profesorze, chciałbym zadać takie pytanie, jeśli pan pozwoli, dosyć globalne właśnie, o globalnych graczy. Chiny oczywiście, Rosja oczywiście, czy Unia Europejska, oczywiście Stany Zjednoczone, również nawet osłabione. Czy Unia Europejska jest tym czwartym graczem?
Z całą pewnością.
Czy chciałaby być?
jest, na pewno chciałaby być, na pewno są czynione różnego rodzaju starania, żeby tę pozycję, bym powiedział, podtrzymać. Na pewno ta pozycja była daleko mocniejsza przed Brexitem. Na pewno, gdyby pan redaktor zadał mi takie pytanie w 2006 roku, odpowiedziałbym bez wahania tak. Ale po kryzysie ekonomicznym, ale po Brexicie, ale teraz po koronakryzysie, ale po różnych rozbieżnościach dotyczących kwestii wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz polityki bezpieczeństwa i obrony, dzisiaj już rzeczywiście jest duży znak zapytania. Unia Europejska ma potencjał, ma szansę. Proszę zauważyć, że tą szansą jest właśnie wspólny rynek i występowanie jako jeden blok gospodarczy w relacjach Unii Europejskiej, choćby z tak potężnym graczem, jakim jest Chińska Republika Ludowa, czy inne państwa ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej.
A więc, panie profesorze, to nie jest niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych? Czy to nie jest taki cios w plecy Amerykanom?
Ja pamiętam jeszcze taką sytuację, kiedy nieżyjący już Zbigniew Brzeziński definiował w swoim czasie funkcjonowanie potęg jako właśnie Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, mówił jeszcze oczywiście o sytuacji Europy sprzed 89 roku, Związek Radziecki oraz Japonia. Ale świat się od tego czasu, od tego układu, który on zaproponował, bardzo istotnie zmienił, bo proszę zauważyć, że Federacja Rosyjska dzisiaj w odniesieniu do Chin jest petentem gospodarczym, gdy chodzi choćby o przesył surowców naturalnych, jakimi Rosja dysponuje. Nie wspominając o kwestii zagospodarowania Dalekiego Wschodu i rosyjskich obaw o to, że będzie postępowała stopniowo kolonizacja tych obszarów, które formalnie należą do Rosji, a będą po prostu zamieszkiwane przez Chińczyków.
Nie Czyli można przed Unią Europejską, przepraszam, że mówię, przed Unią Europejską taki balans między Chinami, Rosją a Stanami Zjednoczonymi? Bo przecież militarnie Unia Europejska właśnie nic nie znaczy.
Militarnie nic nie znaczy, bo jedynie udział w operacjach humanitarnych, w operacjach, byśmy powiedzieli, bardziej takich patrolowych i o charakterze policyjnym, to prawda, bo już z panem redaktorem kiedyś rozmawialiśmy o odgrzewanym kotlecie w postaci Armii Europejskiej niejednokrotnie.
No tak. Rzeczywiście
przed Unią Europejską jest i państwami poszczególnymi, bo to też dotyczy kwestii i naszej polskiej polityki zagranicznej, jest kwestia balansowania między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo trzecia dekada, właśnie w którą wkroczyliśmy, no będzie znamionowała jednak ostry spór między tymi dwoma potęgami. Ten spór może być troszeczkę za prezydentury Josepha Bidena łagodzony ze strony amerykańskiej. Tak jest też oczekiwanie Pekinu, ale łagodzony. Natomiast sprzeczności są tego typu, są tak daleko posunięte, a chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że na odchodnym administracja Trumpa zaogniła relacje z Chinami, zacieśniając stosunki militarne z Tajwanem.
A panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiaj, bo musimy kończyć niestety. Pewnie do tych zagadnień wrócimy jeszcze nie raz. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Również bardzo dziękuję.
A państwu przypomnę, że komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński. To była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Marcin Kosiński, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.